To mówimy w kontekście tego piątkowego koncertu, że właściwie dwie przeciwności, dwie różne epoki, dwóch różnych kompozytorów. W pierwszej części Mozart, potem Bruckner.
Nie, Mahler.
Mahler, sorki. Oczywiście.
To tak, można by powiedzieć, że rzeczywiście Mahler jest kompozytorem bardzo romantycznym, właściwie późno romantycznym, ale akurat to dzieło, które będzie prezentowane, to znaczy czwarta symfonia Mahlera, wydaje się najbardziej klasycyzującym elementem w jego twórczości. Dużo jest nawiązań do stylu haydnowsko-mozartowskiego, elegancja, przejrzysty kształt formalny, elementy melodyczne nawiązują do problematyki klasyków wiedeńskich. Także sądzę, że właśnie wcale nie jest to taki wielki przeskok w stosunku do Mozarta.
No ale jednak spośród, jeżeli już zaczęliśmy jakby od jego kompozycji, jego symfonii, których napisał w sumie 10, to trzeba powiedzieć, że ta G-durowa, która będzie wykonana w piątek, jest nieco odmienna od tych pozostałych, bo tamte monumentalne jakieś rozmiary, wielki aparat wykonawczy, no po prostu ciężka artyleria, jak to się mówi.
Tak, rzeczywiście i po prawykonaniu publiczność i krytycy byli zaskoczeni tym, że to dzieło nie jest takie rozbudowane, zwłaszcza w kontekście poprzednich dzieł drugiej i trzeciej symfonii, które są rozbudowane, wielkie, z dużą rolą partii chóralnych. Natomiast tutaj kształt dzieła jest nierozbudowany, cztery dosyć regularne części i nie ma chóru, rzecz jasna, tylko pojawia się partia solowa, sopranu w ostatniej części, ale to właściwie jest pieśń, zresztą, którą Mahler skomponował wcześniej, wykorzystując tekst z Desknaben Wunderhorn, pieśń o takim ludowym wyraźnie charakterze.
Każda z symfonii tego kompozytora jest obdarzona jakimś filozoficznym, metafizycznym problemem, tematem. Tutaj właściwie w tej czwartej symfonii on dosyć pogodnie podchodzi, też mówi o sprawach ostatecznych, ale w takich bardziej, powiedziałabym, barwach no, jaśniejszych.
Tak, ale tutaj także można doszukać się pewnych interesujących elementów, na przykład w części drugiej wykorzystanie przestrojonych skrzypiec solowych, które kojarzone są z brzmieniem, no tak można by powiedzieć, śmierci, która gra i zaprasza do przejścia na drugą stronę. To taki ludowy obraz śmierci, taki do zaprzyjaźnienia się z nią. A z kolei w finale przedstawiony jest w tekście owej pieśni, o której wspomniałem, świat niebiański, święci, aniołowie, dosyć idylliczny i infantylny. Oni tam gotują razem, sprzątają i cieszą się, ale także i tu można znaleźć ciekawsze przesłania, bo na przykład owi święci mają szczególną muzykę w niebie, jest szczególna muzyka, która różni się od ziemskiej i wtedy Mahler zmienia tonację z G-dur na E-dur, bardzo ważną tonację w XIX wieku i pozostaje w tej tonacji do końca, a więc muzyka niebiańska różni się od muzyki ziemskiej i w związku z tym przesłanie całego utworu też trochę się zmienia.
Ta symfonia G-dur pochodzi z 1900 roku. Wiemy, w jakich okolicznościach Mahler ją napisał i dlaczego właśnie taka była, no, nazwijmy to, pogodna w stosunku do tych pozostałych dziewięciu.
No tak, to jest taki czas dobry dla Mahlera, wtedy jego życie jakby przyjęło właściwy kierunek, to czas jego największych osiągnięć zawodowych, był wówczas dyrektorem opery wiedeńskiej, także w życiu osobistym mu się układało, to jest ten okres kontaktu z przyszłą żoną i właściwie wydawało się, że całe jego życie będzie się rozwijać pozytywnie. Te elementy religijne, które się tutaj pojawiają, to właściwie są obecne już od drugiej symfonii, a więc od czasu, kiedy Mahler dokonał konwersji na katolicyzm i można powiedzieć, że z jednej strony jest to wyraz jakiejś takiej żarliwej, neofickiej wiary, a z drugiej być może pewnego rodzaju idylliczny obraz świata, religii, do której kompozytorowi w gruncie rzeczy pewnie było dosyć daleko.
Nie chcę tutaj prosić pana o dokonanie rankingu, ale gdyby tak zmierzyć się z tymi 10 malerowskimi symfoniami, to ta czwarta G-durowa w jakim miejscu by się uplasowała?
To nie jest możliwe do oceny, dlatego że już właściwie pierwsza symfonia Mahlera prezentuje poziom mistrzowski i właściwie nie dostrzegamy tutaj jakiejś szczególnej ewolucji w zakresie poziomu czy stylu. One są różne, każde z tych dzieł jest inne. To bardziej kwestia własnych preferencji i tego, na co zwracamy uwagę w kontakcie z dziełem symfonicznym. Myślę, że publiczność lubi czwartą symfonię Mahlera za jej piękną melodykę, za subtelny kształt, no za niezwykłą wręcz część wolną.
No i wreszcie teraz przechodzimy do początku, czyli do tej części mozartowskiej. Dwie uwertury do Wesela Figara i do Don Giovanniego, no i potem arie koncertowe.
Tak, to jest w ogóle mniej znany zakres twórczości Mozarta, jeśli chodzi o owe arie koncertowe i właściwie nazwa jest tutaj myląca, dlatego że wcale nie chodzi o kompozycje tworzone na użytek koncertu, lecz zasadniczo tak zwane arie koncertowe to są wstawki do oper innych kompozytorów przeznaczone dla śpiewaków, którzy chcieli w szczególny sposób zaprezentować swoje umiejętności. Mozart był zaprzyjaźniony z wieloma śpiewakami i specjalnie dla nich tworzył takie wstawkowe arie, które w luźny sposób nawiązywały oczywiście do problematyki opery albo wręcz wykorzystywały teksty zawarte w operze, lecz bardzo często te arie kontrastowały wobec pozostałego materiału muzycznego danej opery.
Ale ja rozumiem, że to nie były jego opery, tylko jakichś, nie wiem, zaprzyjaźnionych lub znanych mu mniej lub bardziej kompozytorów.
Nie musiały to być dzieła zaprzyjaźnionych kompozytorów, to właściwie chodziło o wykonania popularnych w XVIII wieku kompozytorów, wystawiane opery w różnych miejscach i wówczas Mozart tworzył takie arie, żeby, tak jak powiedziałem, śpiewak mógł je wykonać i bardziej zabłysnąć w nich podczas wykonania danej opery. Czasami były to opery zaprzyjaźnionych kompozytorów, ale nie widać tutaj żadnej reguły. To bardziej jest twórczość okazjonalna, dedykowana tym właśnie śpiewakom. Interesujące jest to, że ze względu na szczególne możliwości danych śpiewaków pojawiają się dosyć duże wymagania techniczne od wykonawców i z tego względu arie koncertowe należą do trudniejszego repertuaru wokalnego w spuściźnie Mozarta.
No właśnie, te, które usłyszymy, to są chyba te wiodące, te najbardziej takie znane, wykonywane podczas koncertów, bo przecież w innych okolicznościach raczej ich nie słyszymy.
Tak, i one nie wszystkie mają związek z sytuacją wstawki do dzieła operowego innego kompozytora. One są popularne z uwagi na niezwykłą wręcz inwencję melodyczną Mozarta, na piękny kształt linii, na subtelność wyrazu. Zresztą każdy to oceni, gdy będzie miał okazję posłuchać.
Czy one w jakikolwiek sposób różnią się od tych arii zawartych w operach Mozarta, na przykład, nie wiem, czasem trwania, czy właśnie stopniem trudności, czy można to jakoś porównać?
Wydaje mi się, że nie zupełnie, to znaczy, że one korespondują raczej ze stylem mozartowskim w odpowiednim okresie jego twórczości. Mozart był przede wszystkim twórcą operowym i gdy podejmował pisanie arii operowych, to właściwie identyfikował się z problematyką i ze stylem i właściwie nie widzę tutaj specjalnej różnicy pomiędzy tymi dziełami a ariami operowymi komponowanych do własnych dzieł.
No i te dwie uwertury do Don Giovanniego i Wesela Figara, niby początek każdej z oper, a równocześnie dzieła bardzo często wykonywane jakby samodzielnie, istniejące w życiu koncertowym, takie perełki.
Tylko że one mają w jakimś stopniu związek z twórczością, z tymi operami, w szczególności uwertura do Don Giovanniego, która w pewnym stopniu streszcza zasadniczy przekaz całej opery, no bo przecież usłyszymy na samym początku tej uwertury głośne akordy, które pojawiają się przy wejściu komandora w finale drugiego aktu Don Giovanniego. Z kolei uwertura do Wesela Figara przedstawia niezwykłe tempo zdarzeń, jakie się w tej operze rozgrywają, bo cała intryga i te wszystkie skomplikowane sytuacje rozgrywają się w jeden szalony dzień. Taki zresztą był tytuł, czy podtytuł komedii Beaumarchais, na podstawie której oparte jest Wesele Figara.
Czyli właściwie dwie epoki, dwóch kompozytorów, ale jednak pewne podobieństwa w tym materiale znajdziemy.
Myślę, że to jest w ogóle zawsze najciekawszy pomysł twórców koncertu, którzy myślą kategoriami całościowymi, którzy chcą znaleźć pewne połączenia czy związki pomiędzy całym repertuarem wykonywanym danego wieczoru. Dla mnie to zawsze jest najbardziej interesująca sytuacja.